niewątpliwie we mnie tkwiło i tkwi dalej w jakiś sposób to, co tak bardzo kochałem, to znaczy świętokrzyszczyznę. To istnieje we mnie jako jakaś taka mityczna przeszłość i nikt mi tego nie odbierze. Dlaczego opowiadam te rzeczy? No po prostu, żeby podkreślić ten szalenie głęboki związek, jaki istnieje między pisarzem i jego ziemią ojczystą.
Było to dla mnie coś nowego, ponieważ nigdy nie oprowadzałem grupy szlakiem Herlinga Grudzińskiego. Znaczna część uczestników wycieczki, że tak powiem kolokwialnie, zjadła zęby na twórczości, literaturze Herlinga Grudzińskiego. A ja nie, ponieważ jestem historykiem. Toż będzie jedną z uczestniczek córka pisarza, Marta Herling, która przyjechała z Włoch. Więc będzie mi bardzo przyjemnie oprowadzać córkę Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Kielcach i w naszym regionie.
Kiedy byliśmy w Polsce, mówiliśmy po polsku. To było ważne dla mnie. Quanto per il suo animo era importante, lo vedevamo nel suo ritorno in Polonia, essere circondato dai suoi lettori.
Zobaczyłam, jakie to było ważne dla niego, kiedy zdał sobie sprawę, ilu ma tutaj czytelników, że był otoczony ludźmi, którzy go podziwiali. To było nowe dla nas doświadczenie i dla mnie, i dla mojej matki.
Myśmy przez wiele lat, pisarze emigracyjni, pisali nie wiedząc, czy ktokolwiek nas w ogóle czyta, prawda? Z wyjątkiem grupki naszych przyjaciół zamieszkałych na Zachodzie, ale nie mieliśmy żadnego pojęcia, czy te książki nasze, przemycane zresztą do Polski, czy one trafiają do adresatów. Dlatego jednym z największych przeżyć moich jest pierwszy przyjazd do Polski w 1991 roku, kiedy zobaczyłem moich czytelników, i to wielu. Jeszcze bardziej mnie wzruszyło to, że w trakcie podpisywania tych książek w jednej z księgarni większość stanowiły nie egzemplarze kupione właśnie, wydanych na nowo przez wydawnictwo polskie książek, tylko to były egzemplarze książek właśnie przemycanych. Bardzo zaczytane, bardzo poszarpane, ale świadczy to o tym, że jednak te przemycane egzemplarze trafiały do swoich adresatów.
Kiedy wchodziłam do jego studium, widziałam jego dzieła, od Inny Świat, Dziennik Pisaninowy, ale kiedy byliśmy razem w Polsce, tutaj, w jego kraju, ja widziałam środowisko wokół ojca i ja czułam, jak co ojciec reprezentował w Polsce, co znaczył.
Uwaga, proszę Państwa. Postaram się opowiedzieć Państwu o Gustawie Herlingu Grudzińskim w kontekście miejsca, z którym był związany. Tak naprawdę chciałbym, żeby to Gustaw Herling był dzisiaj przewodnikiem, a ja tylko takim przekaźnikiem. Wypisałem sobie kilka cytatów z jego wspomnień, twórczości, które pozwolą nam poznać te wszystkie miejsca.
Urodziłem się w Kielcach 20 maja 1919 roku.
Moja rodzina była pochodzenia żydowskiego, niesłychanie patriotyczna, z tego co pamiętam. Drugi człon mojego nazwiska, Grudziński, jak głosiła fama rodzinna, był rezultatem faktu, że mój pradziadek czy prapradziadek był w oddziałach Czachowskiego w Lasach Kieleckich w czasie powstania styczniowego. Tam mu to drugie nazwisko nadano. Ale ja nigdy nie natrafiłem na żadne ślady czy dowody tego twierdzenia. Znajdujemy się na tej części ulicy Sienkiewicza w Kielcach, która powstała mniej więcej na początku XX wieku. Natomiast nas najbardziej interesuje ten adres. Tutaj, na Sienkiewicza 52, według swoich własnych słów, poświadczonych przez tradycję rodzinną, bohater naszej dzisiejszej wycieczki się urodził. Rodzina zajmowała mieszkanie na drugim piętrze. Wówczas była to kamienica narożna, bowiem budynek notu jest oczywiście budynkiem powojennym. Przejdźmy może na dziedziniec tej kamienicy. Kiedy po raz pierwszy po swojej emigracyjnej tułaczce pisarz wrócił do Polski i przyjechał do Kielc w roku 1991, to oczywiście odwiedził to miejsce. Pani doktor Irena Furno zrobiła wówczas tę fotografię, na której widzimy zarówno Gustawa Herlinga Grudzińskiego i profesora Adama Masalskiego.
Ważny jest ten balkon na pierwszym piętrze. Z saloniku tego drugiego mieszkania wychodzi. a na stacji mieszkał w tej oficynie u ciotki po śmierci matki do momentu, kiedy zaczął się interesować komunizmem i policja zrobiła rewizję w domu, więc widocznie ciotka nie mogła znieść takiego kuzyna i wymówiła mu mieszkanie.
Mam tutaj zdjęcia matka, czyli Dorota, ojciec Gustawa, czyli Józef i starsze rodzeństwo, czyli Eugenia, młodsza córka Łucja oraz Maurycy, czyli starszy brat Gustawa Herlinga Grudzińskiego.
Ja w Kielcach zostałem z matką, a ojciec dojeżdżał tylko z tego Suchedniowa.
Moi rodzice nie mieli wyższego wykształcenia. Jak wspominam ojca, to pamiętam tylko, że on pracując ciężko, czasem tylko szybko czytał gazetę. Jeżeli chodzi o matkę, to jej aspiracje kulturalne właściwie ograniczały się tylko do kina. Podążamy za Gustawem Herlingiem. Idziemy na rynek, proszę Państwa, w lewo. W czasach Gustawa Herlinga Grudzińskiego rynek kielecki i ratusz wyglądał inaczej. Tutaj jest zdjęcie ratusza i tutaj był taki w latach 30. stworzony skwer, niska roślinność, ławki. Natomiast chciałem też tutaj zacytować, pozwólcie Państwo, będąc na rynku z widokiem na ratusz, wspomnienie Franciszka Zyguły, jednego z przyjaciół Gustawa Herlinga z ławy kieleckiego gimnazjum, właśnie z tego przyjazdu, kiedy Herling wrócił do Kielc. Bałem się, że dawna młodzieńcza przyjaźń nie potrafi zbudować mostu nad tak olbrzymią wyrwą w życiu. Bałem się, że w tym starszym panu, dziś utytułowanym, nie odnajdę Gutka, przyjaciela z lat młodości. Aż pewnego dnia zobaczyłem Gutka w telewizji w reportażu o kulturze paryskiej. Ujrzałem jego twarz zmienioną latami przeżyć i oczy jakby trochę przygaszone. Tylko głos pozostał ten sam. Obraz telewizyjny zniknął z ekranu, a przed moimi oczami pojawił się obraz młodego chłopca, który wolnym krokiem oddala się w kierunku ulicy Piotrkowskiej. Obraz tak ostry, tak żywy, że usiadłem i napisałem do mojego przyjaciela, zapraszając go do Kielc. Otrzymałem odpowiedź, że na odwiedziny jeszcze za wcześnie. Płynęły dni, aż doczekałem się, że przyjechał do Polski i spotkałem go w sali Rady Miejskiej w Kielcach. Nadawano mu honorowe obywatelstwo. Tylko tu, w Kielcach, przed naszą szkołą i przed jego mieszkaniem na Sienkiewicza, czułem się z nim tak, jakbyśmy się rozstali wczoraj.
Tu jak słuchałam tych opowieści, odtwarzanych słów taty wersów, to też takie poetyckie były. Oni się tak dobrali. Ja jestem córką Franciszka Zyguły, przyjaciela pana Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ojciec co prawda nie pisał pamiętników, ale miał multum notatek różnych. Jak się spotykali z czasów szkoły, od pierwszego dnia w szkole, było tego sporo. Szczególnie nie zapomnę momentu, gdy się dowiedział, bo się po wojnie rozstali, nie wiedzieli, nie mieli kontaktu wiele lat ze sobą. No i tak jak tu pan czytał właśnie z tych wspomnień ojca, jakiś program był, więc była radość w domu, Gutek żyje, Gutek żyje. Później pisywali do siebie dużo, ojciec mu wysyłał tu z Kielc masę monografii o Kielcach, jak się zmieniły i on zawsze takimi serdecznymi listami dziękował. To były za każdym razem czerwone oczy ojca. Często rozmawiali przez telefon, już jak się odnaleźli, to była przyjaźń.
W każdym gimnazjum, w każdej klasie ma się ulubionych kolegów. Więc wśród tych ulubionych kolegów miałem dwóch. Jeden zginął tragicznie, Jerzy Głowania, a drugim był właśnie Franek Zyguła. Po prostu chcę te dwa nazwiska połączyć. To są nazwiska dwóch moich najbliższych przyjaciół. Jurek Głowania i Franek Zyguła.
Ja miałam tylko taki moment, kiedy jak panowie na ulicy dosłownie, jak oni rozmawiali, właściwie jak skończyli spotkanie po wręczeniu honorowego obywatelstwa, rozstawali się, ja czekałam na ojca, no więc tylko przedstawieni byliśmy sobie po spotkaniu w Urzędzie Miasta. Zrobili sobie rundkę, byli na Sienkiewicza, tam gdzie on mieszkał, potem przeszli sobie silnicą do parku, właśnie do pomnika Staszica. Tam spędzili bardzo długi okres, coś sobie gadali, opowiadali, raz się śmiali, raz jeden łzy wycierał, raz drugi. Także przyjaźń taka to się chyba rzadko zdarza.
To pozwólcie jeszcze jeden cytat. Rzadko bardzo wspominam Kielce i bez specjalnego entuzjazmu. Właściwie tylko jedno miejsce w Kielcach mnie pociąga. To jest ten stary park miejski z okrągłym stawem, z alejkami ciemnymi. To były miejsca naszych schadzek i tak zwanych randek z dziewczętami, z koleżankami. Więc takie rzeczy zawsze zostają w pamięci i pozostawiają przyjemny osad. Jak byłem w 1991 roku w Kielcach, to od razu poprosiłem, żeby mnie tam zawieziono.
Spotkali się raz, to był 91 rok. I później mieli drugie planowane spotkanie w 95 roku, bo w międzyczasie odnalazł się, tak jak z rozmów ojciec opowiadał, jeszcze ich czwarty taki przyjaciel. I mieli się spotkać, umówieni byli listownie, telefonicznie na 95 rok, na dokładnie 21 stycznia w Warszawie mieli się w czterech spotkać, a ojciec 18 stycznia zmarł. Zawiadomiłam pana Gustawa i on mi przysłał taki przepiękny list, jak siedzi i opłakuje Franciszka, że miał dwóch przyjaciół w życiu, Głowania i Franciszek.
W takim razie idziemy do szkoły. Szkołą mojej młodości było gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Wspominam z wielką sympatią polonistkę, panią Lachnitównę, jej następczynią, panią Jodłowską, którym bardzo dużo zawdzięczam. Pani Jodłowska była Żydówką, nazywała się Tenenbaum, ale zmieniła wyznanie i nazwisko. Zginęła tragicznie. Podczas wojny dopadli ją Niemcy. Tu jest tablica poświęcona nauczycielom kieleckim, którzy zginęli w czasie wojny. I przywołałem ten fragment i zatrzymałem się tutaj z państwem nie bez kozery, bowiem w tym budynku w latach 1929-37 kształcił się pisarz Gustaw Herling Grudziński. No to nie pozostaje nic innego, jak udać się do dawnego budynku szkoły. Chodź.
Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Sugeruję, żeby sobie państwo po prostu usiedli na razie.
Ta szkoła szczyci się tym, że wiele znanych osób ją ukończyło. Ale wracając, proszę państwa, naszego głównego bohatera, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ja myślę, że najlepszą opcją będzie, kiedy oddam głos jego kolegom z ławy szkolnej, którzy opowiedzą nam o tym, jak wyglądała ta nauka tutaj i o nim samym, ale także o profesorach, którzy wówczas kształcili tą młodzież. Pan Franciszek Zyguła. Zbliżyłem się do Gutka, zdaje się, już w drugiej klasie i choć mieliśmy zupełnie różne zainteresowania, ja sport, on książki, teatr, jakoś dobrze nam było ze sobą i w szkole, i poza szkołą. Kiedy go poznałem, byliśmy prawie jednego wzrostu. Ja miałem 178 cm i on chyba tyle samo. Ale Gutek był masywny i choć nie był tęgi, poruszał się powoli i takim pozostał. Miał szeroką twarz i jasne, do góry zaczesane włosy. W szkole nie wyróżniał się niczym specjalnym, poza językiem polskim. Nie należał do prymusów, ale zaliczał się do dobrych uczniów i nigdy nie był zagrożony pozostaniem w klasie na drugi rok. Tak jak prawie wszyscy, nie umiał matematyki, tak jak wszyscy, bał się docinków profesora Jana Strasza na fizyce, nudził się na geografii, chętnie uczęszczał na lekcje języka niemieckiego, bał się odpytywania słówek przez profesora Tadeusza Marczewskiego na łacinie i nie zawsze wychodziły mu tłumaczenia z języka łacińskiego na polski i odwrotnie, tak jak reszcie. Z uwagą słuchał w młodszych klasach nauk o przyrodzie prowadzonych przez profesora Kazimierza Kaznowskiego i jak wszyscy pilnie uczył się historii, bo nie można było nie uczyć się u profesora Włodzimierza Ferta. Roman Kuleszyński. Naszą wychowawczynią została pani Branajzen, profesorka języka niemieckiego, pani o niezwykłej wprost dobroci, pełna troski o powierzonych jej pupilków. Za każdą dobrą odpowiedź obdarowywała cukierkiem w papierku, wkładając go dyskretnie do kieszonki mundurka. Pamiętam, że szczęście takie spotkało mnie zaledwie dwa razy. Natomiast zazdrościłem mojemu koledze z sąsiedniej ławki po prawej stronie, Gutkowi Herlingowi, którego cukierek nie omijał po każdej niemal odpowiedzi. Pewną satysfakcję za tę niesprawiedliwość losu otrzymywałem na lekcji śpiewu, kiedy to nasz nerwowy, pełen gwałtownych odruchów profesor Rosiński, zwany popularnie Kubą, sprawdzając słuchowo każdego ucznia w klasie, czy nie fałszuje melodii Wszystko, co nasze Polsce oddamy, wyciął Herlinga smykiem w ucho i zawołał: dlaczego fałszujesz, śpiewaj tercję wyżej. Biedny Gucio, bliski płaczu, nie bardzo wiedząc, o jaką tercję tu chodzi, tłumaczył się brakiem słuchu, co jednak nie trafiło do przekonania zapamiętałemu profesorowi. Siedząc w jednej ławce, miałem możliwość obserwować na co dzień rozwój pisarskiego talentu Gutka, 14-letniego wówczas chłopca. Szczególnie utkwiła mi w pamięci dwugodzinna klasówka na wolny temat. Nie pamiętam już, na jaki to temat pisał ją przyszły nasz wielki pisarz emigracyjny, natomiast doskonale zapamiętałem, że zapisał cały 10-kartkowy zeszyt, czyli całe 20 stron. Oglądaliśmy po ocenie piątkowej ten elaborat i oprócz kilku znaków interpunkcyjnych dostrzegliśmy tylko trzy podkreślenia wężykiem kwestionujące styl, lecz ani jednego błędu ortograficznego. Od tej głośnej klasówki Herling Grudziński stał się uznanym polonistą szkolnym, rokującym jak najlepsze nadzieje. To teraz oddajemy głos samemu Gustawowi.
Narodziłem się jako pisarz w Agrze Sowieckim. Jako młody człowiek byłem przekonany o tym, że poświęcę się polonistyce. Skończyłem 2 lata polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i zamierzałem w tym kierunku się kształcić. Chciałem zostać po prostu pracownikiem uniwersyteckim, może jakimś tam asystentem, czy docentem, czy coś takiego. I nie miałem żadnych zainteresowań, poza krytyką literacką, którą uprawiałem na marginesie moich studiów. Jestem bardzo dumny z tego, że jako młody chłopiec, 19-letni, pisałem pochwalne już recenzje z książek takich jak Ferdynurkę Gombrowicza czy Trzy zimy Czesława Miłosza. W każdym razie zrozumiałem w obozie sowieckim, że to są stare dzieje i że czeka mnie jakieś inne powołanie. Z ogromną uwagą śledziłem to, co się dookoła mnie działo i trochę się zachowywałem tak i czułem tak, jak pisarz zbierający materiały, które będą kiedyś wykorzystane. Znaczy, czułem, że się we mnie narodził pisarz. To też jak zostałem zwolniony i wyszedłem z armią Andersa z Rosji na Bliski Wschód. Przewędrowałem te wszystkie kraje, prawda? Persja, Iran, Irak, Palestyna, Egipt. I ciągle myślałem i układałem tę moją książkę w głowie. Aż mogłem już, dzięki okolicznościom życiowym, zasiąść do jej pisania. To było już w Anglii w 1950 czy 1949 roku. I napisałem ją prawie bez skreśleń, tak jednym tchem. Nigdy mi się to już więcej nie zdarzyło, ale świadczyło to o tym, że ona po prostu była już napisana w umyśle moim i że należało tylko ją przelać na papier. I odtąd zaczęła się właściwie moja tak zwana kariera pisarska. Dobro jest wszędzie i jest w nas samych. W nas jest zło i dobro. I odbywa się walka pomiędzy złem i dobrem. O to mi chodziło i to właśnie o tym piszę.
A my jedziemy do Skrzelczyc, gdzie rodzina miała swój majątek. Zapraszam.
Halo, halo, słychać mnie? Proszę Państwa, ruszamy do Skrzelczyc. Gdybyśmy pojechali w prawo, to za chwilę dojechalibyśmy do ronda imienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego. A my jesteśmy gdzie? W Skrzelczycach.
Zapraszamy bliżej. Pani Marta Herling.
Dzień dobry.
Na burmistrza
leży w tej chwili. Na Strzelczyce, z tego my słyniemy, że wszystkich gościnnie mile przyjmujemy.
Serdecznie witamy wnuczkę dziedzica Józefa Grudzińskiego, że zechciała zobaczyć posiadłość dziadusia swojego. Cieszymy się, że pani Marta przyjechała z dalekiej krainy i szuka pamiątek swojej rodziny.
Pierwszy raz był on taki majątek, folwark, strzelnicy, nie wiem, jeżeli pronunciowany. To był dla mnie pierwszy raz, bardzo poruszający. Mieliśmy zespół wspaniały, który kantato.
Był zespół z tamtej miejscowości, który pięknie śpiewał, piękne piosenki zaśpiewał.
Molto ospitali, che insomma verso di me figlia che sono tornata nel luogo che era dei miei nonni.
Byli bardzo gościnni wobec mnie córki, która wróciła do miejsca, gdzie mieszkali jej dziadkowie.
Ja wiedziałam, ale jest różnica między wiedzieć i zobaczyć. Nie wyobrażałam questa campagna così splendida, straordinaria, rimasta ancora molto.
To było takie miejsce oswojone, miejsce rodzinne. Nie wyobrażałam sobie, że ta wieś jest taka piękna, że są tam jeszcze resztki domu dziadków. I to było wielkie przeżycie.
moja babcia, tu mieszkała tak ze 200 metrów to od szkoły, ona opowiadała ciągle, ona była z 1904 roku urodzona, czyli pamiętała i ona bardzo fajnie się wypowiadała zawsze o państwach właśnie grudzińskich. Mówi, że byli dobrymi ludźmi, że tam ludzie pracowali, zarabiali pieniądze, chodzili do dworu.
W tym modrzewiowym dworze mieszkał
Jakub Józef Grudziński z żoną Dobrusia. Moja babcia zawsze mówiła, że Dobrusia, bo ją znała. Mówi Dobrusia, bo już tutaj jak urodził się Gustaw, czyli pani tato, to już dziadkowie mieli troje dzieci. Babcia tak opowiadała, że, no tak, że to było czwarte dziecko. Gustaw to już był czwartym dzieckiem.
Gustaw tak pisał. Kiedy się urodziłem, ojciec mój był właścicielem niewielkiego majątku w Skrzelczycach w okolicach Buzka, który zawsze potem w następnych już latach mojego dzieciństwa był przedmiotem opowiadań o jakiejś niezwykłej obfitości. Wszystko tam było jakby wielkie, ogromne, niezwykłe. Grzyby, przez które nie można było przejść czy przeskoczyć, ryby kilkukilowe. To była legenda, często się o tym mówiło, o tych skrzelczyckich obfitościach i o niezwykłym zupełnie bogactwie tego mająteczku. Pod koniec XIX wieku ten cały folwark liczył sobie 377 murg, gruntów ornych i ogrodów, 48 łąk, 102 pastwiska i 15 wód, czyli stawów rybnych. Jednak wkrótce po moim urodzeniu się ojciec sprzedał te Skrzelczyce, tak wspaniałe, i zakupił młyn w Suchetniowie, do którego o wiele, wiele później, krótko przed wojną, dobudował mały tartak.
Ale pani mówi, folwark...
Folwark to całe, całe to było.
To była własność?
To była własność, tak? To była cała własność dziadka. Tak.
Wielka własność.
Duża własność, duża, tak. To były hektary, duże. Ten folwark, co tu widzimy dookoła, to był cały. Jest to jeszcze część stodoły zachowała się. To jest tylko część, bo ta stodoła kiedyś sięgała aż do tej piwnicy. Z opowiadań starszych ludzi. Ona była bardzo długa, czyli w latach gdzieś 70. została rozebrana. Tam jeszcze zachowały się spichlerze. Te spichlerze mają takie mury około 1,20 m. Czyli to była cała posiadłość i ta posiadłość była aż tam do lasu. Ja wiem, tak z 1,5 km. Po drugiej stronie tutaj tej stodoły były kiedyś drewniane budynki i mieszkała służba.
Po śmierci mojej matki zamieszkałem z ojcem w Suchedniowie i dojeżdżałem do Kielc, do gimnazjum, pociągiem codziennie.
Byliśmy sąsiadami, bo oni tu mniej więcej, a my zaraz za rzeką mieszkaliśmy. Także ja go zapamiętałem nie jako wędkarza, tylko myśliciela. Gutek siedzi na tylnej części kajaku, tutaj ten czub kajaku jest taki wynurzony i czyta książki, żadne ryby, żadne kąpiele, tylko książki. I w pociągu, bo razem jeździliśmy w jednym wagonie przeznaczonym dla młodych ludzi. Mówię o roku 36 konkretnie i z Gutkiem właśnie w drodze na stację czasami spotykaliśmy się. No ja miałem wtedy 11 lat w 36 roku. Jestem z 25, a on był z 19, więc ta różnica była bardzo znaczna. Trudno było oczekiwać bliższych kontaktów, a zresztą wtedy Gucio siedział zawsze w kącie, coś czytał, ale co czytał, nie wiem.
Myśmy żyli tym Żeromskim, szukaliśmy jego śladów, czytaliśmy jego książki i to był naprawdę nasz pisarz.
Jesteśmy, proszę Państwa, nad Ciemnym Stawem. Dom Herlingów Rudzińskich znajdował się mniej więcej w tym miejscu tutaj, gdzie niestety są te cysterny. Pierwotnie staw miał około 6 hektarów powierzchni, więc znacznie, znacznie więcej niż teraz. Ten, którym jest odtworzony, to jest około 1 hektara. Więc to było to miejsce rodzinne, domowe, do którego też często wracał nasz bohater. Miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Mieszkałem w pięknym miejscu, pełnym zieleni, nad wodą, niedaleko wspaniałych lasów. Tuż przy domu rodziców był staw, który nazywaliśmy Ciemnym. Łąka za rzeczką i olchowa grobla, która już nie istnieje, ponieważ Niemcy kazali wyciąć wszystkie drzewa. Pozwólcie jeszcze Państwo, pan Franciszek Zyguła, którego wielokrotnie już się cytowałem. Któregoś dnia po maturze Gutek zaprosił mnie do Berezowa. Był piękny, słoneczny dzień. Ze stacji kolejowej w Suchedniowie przez lasy, pola i łąki doszliśmy do Berezowa. Byłem w tym parterowym domu przy olchowej grobli, widziałem te szuwary przy brzegu, stawidła i upust. I tę rzeczkę płynącą środkiem łąki i te ogromne modrzewie przed domem. To wszystko, co z taką tęsknotą wspomina w swoich książkach. Brodziliśmy po rzeczce o kryształowo-czystej, chłodnej wodzie i wdychaliśmy zapach łąkowych kwiatów. Nagle zawirowała woda pod nogami. Coś ściskało się na wszystkie strony, chcąc się oddalić. Gutek schylił się szybko, zanurzył rękę w wodzie i wydobył pięknego szczupaka, który się złapał na przynętę założoną przez kłusownika. Dawno nie widziałem Gutka tak uradowanego. Cieszył się i śmiał pełnym głosem.
Grazie.
Grazie mille.
Veramente. Dziękuję bardzo. Ma sono felice di essere qui in questi giorni.
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być tutaj na jego ziemi, w Górach Świętokrzyskich.
Kilka miejsc już byłam, już wiedziałam. Rozpoczynaliśmy od domna Sienkiewicza. To jest wielkie wyruszenie, zobaczysz. Jeszcze raz wróciłam. Zobaczysz ten dom, gdzie ojciec mieszkał z matką, jego babcia. Dla ojca l'esilio, wygnanie. To było trudno, ale także dla nas, jego rodzina, było trudno condividere, współdzielić jego swój dolore, swoje sofferenze dell'esilio.
Trudno było dla nas jako rodziny dzielić jego trudności i jego cierpienia, i te cierpienia dotyczące emigracji.
Ojciec był człowiek bardzo sentymentalny. Czuł takie tradycje, takie znaki. Nie zawsze wyrażał. Dużo miał wewnątrz. Ale ja widzę, pamiętam, jak to miał dla niego znaczenie. Może mówię po włosku. Era un uomo molto libero, indipendente, che non ha mai rinunciato alla sua libertà e alla sua indipendenza. Questo è un grande principio.
Taką pierwszą zasadą było to, że to był człowiek wolny, wolny i niezależny. I nigdy nie zrezygnował ze swojej wolności i niezależności. To była dla niego pierwsza zasada.
E poi un grande rigore, valori etici e morali. E un senso di grande responsabilità della testimonianza di ciò che ha vissuto nel secolo dei totalitarismi.
I jeszcze wielkie wartości moralne i etyczne i taka konieczność dawania świadectwa tego, co widział w tym wieku totalitaryzmów.
E poi una straordinaria umanità e sensibilità.
I jeszcze taka duża wrażliwość na krzywdę ludzką. On umiał dzielić, notować tę krzywdę kobiet, mężczyzn, którzy przeżywali różne trudne chwile i zapisywał to na kartach swoich utworów. A poza tym wielka wrażliwość, taka wrażliwość humanistyczna, wrażliwość humanisty.
E poi aveva una grande forza per noi. Mia madre, mia mamma ricordava sempre la presenza sua, era molto energica, diciamo. Era una grande forza, insomma, un pilastro della nostra vita e ci manca moltissimo.
On był taką kolumną naszego życia, podporą naszego życia. To był bardzo silny człowiek, taki mocny człowiek. To moja mama o tym właśnie wspomina. Bardzo nam go brakuje.
Jeżeli ktoś uważa, że to, co napisałem, jest niewłaściwe czy niesłuszne, no to trudno, to może się ze mną nie zgodzić, ma do tego pełne prawo, ale ja polemizować na ten temat nie widzę sposobu po prostu.